Dzień dobry, nazywam się Piotr Glen, witam ze strefy mediowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas konferencji Open Eyes Economy Summit 24 w Krakowie. Moim i Państwa gościem jest Angelika Szufel z Kancelarii CMS, adwokatka i koordynatorka doradztwa do spraw ESG. Dzień dobry, Angeliko.
Dzień dobry, Piotr.
Wczoraj mieliśmy okazję podczas Open Eyes Economy Summit rozmawiać podczas obrad okrągłego stołu. Poruszaliśmy tematykę zrównoważonej transformacji, zrównoważonych inwestycji, greenwashingu i pojawił się temat lawiny i tsunami legislacyjnego.
Tsunami
legislacyjnego w obszarze zrównoważonego rozwoju ESG. Tych uregulowań jest bardzo dużo. Jak z Twojej perspektywy jako prawniczki wygląda ta sytuacja? Czy rzeczywiście jest to tsunami? Czy rzeczywiście jest to potężne wyzwanie prawnicze dla polskiego biznesu?
Jest bez wątpienia i powiedziałabym, że z racji tego, że te regulacje powstają już tak naprawdę historycznie wręcz od 2014 roku. Nasza dyrektywa, jeszcze wtedy nazywana dyrektywa o raportowaniu niefinansowym, czyli Non-Financial Reporting Directive, została przyjęta w 2014 roku. Więc znowu z perspektywy legislacji unijnej możemy powiedzieć, że to tsunami regulacyjne mimo wszystko jest pewnym cyklem, już tak naprawdę wieloletnim cyklem. Faktycznie ta implementacja przepisów w Polsce jest bardzo mocno spowolniona. I to widzimy zresztą po wczorajszej sytuacji w naszym parlamencie. Bardzo, bardzo świeża sprawa. Myślę, że dla wszystkich osób zajmujących się tematyką szeroko pojętego ESG, bardzo bulwersujące nierozumienie regulacji, bo niestety takie podejście naszego parlamentu mówiące o tym, że nie przyjmiemy dyrektywy CSRD, nie zmienimy naszej ustawy o rachunkowości, nie dostosujemy jej do aktów unijnych, bo będziemy chronić nasz rodzimy biznes, jest, powiedziałabym, gruntownym niezrozumieniem tematu. Nasz biznes będzie zobowiązany do tego, żeby pozyskując finansowanie, wykazać, że raportuje wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Nasz biznes, będąc w łańcuchach dostaw, już jest pytany de facto od lat, bo nie zapominajmy, że my zawsze mamy taką percepcję trochę Polski,
tak?
Że u nas ta legislacja jest wymuszana przez Unię Europejską, ale zwróćmy uwagę na legislację w innych krajach członkowskich. Niemcy, Francuzi, wiele innych krajów już w ostatnich latach samodzielnie na przykład wdrożyli akty prawne dotyczące łańcuchów dostaw. To się dzieje. My nie musimy czekać wcale na implementację drugiej dyrektywy, czyli dyrektywy CSDD, tej tak zwanej Corporate Sustainability Due Diligence Directive, żeby już widzieć tą falę tak naprawdę weryfikacji spółek w łańcuchach i do spółek polskich w łańcuchach firm zagranicznych pod kątem zrównoważonego rozwoju.
I tam się nikt nie będzie oglądał na polskie prawo.
Dokładnie.
Tylko będzie wymagał od
Dokładnie.
Firm tych
to
danych,
się dzieje.
Bo wypadną z łańcucha dostaw.
I ja przyznam szczerze, znowu jako prawniczka, tak, oczekiwałabym od naszego parlamentu nie dyskutowania o tym, czy jakieś prawo wdrażać, czy nie, bo na to jest za późno. To był czas w momencie, kiedy dyrektywa była przyjmowana, żeby stanowisko Polski prezentować. Zresztą my mamy bardzo niechlubną historię w tych aktach prawnych. Zaskarżyliśmy Fit for 55, wycofaliśmy teraz skargę. Jesteśmy opóźnieni z implementacją AFIL-u.
Problemy z Zielonym Ładem.
Dokładnie. Jesteśmy tak samo jedynym
outsiderem
krajem, który...
jesteśmy?
Powiem tak, myślę, że jesteśmy krajem, który nie umie skutecznie bronić swoich interesów. Mhm. To widać było przy rozporządzeniu w skrócie nazywanym w sprawie silników spalinowych. Z początku dwa kraje bardzo mocno były przeciwne, czyli powiedzmy Niemcy i Polska otwarcie. Koniec końców to tylko Polska zagłosowała przeciw, natomiast Niemcy wynegocjowali tak zwane okresy dla siebie przejściowe, chroniące swój biznes. I to pokazuje, że my niestety musimy nauczyć się jako kraj, jako obywatele wybierający naszych polityków, że to nie jest moment pójścia w cudzysłowie pod prąd, to jest moment, kiedy trzeba pokazywać konstruktywną krytykę regulacji unijnych, bo ja wcale nie jestem fanką wszystkich aktów prawnych. Zresztą wczoraj otwarcie o tym rozmawialiśmy. Ja nie jestem fanką CSDD w takim kształcie. Jest to akt prawny, który jest niekonkretny, nie wiemy, jak on będzie implementowany, będzie de facto zobowiązywał największe przedsiębiorstwa do kolejnych działań.
Ponad 1000 pracowników, tak?
Tak, docelowo tak.
Docelowo.
A każdy kraj członkowski będzie miał ogromną swobodę implementacji. To otwiera wielkie pole do interpretacji, wielkie pole do, w cudzysłowie, wydawania opinii przez prawników, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby biznes funkcjonował w sytuacji stabilnej regulacji i niestety w sytuacji, w której to kształcenie, też takie kształcenie odgórne, tak, to że o tym wczoraj dużo rozmawialiśmy, że ta
edukacja jest
dokładnie najważniejsza. Dokładnie.
Bo tak. Po co powstało ESG?
Świetne pytanie. Ja mam swoją teorię na ten temat.
Proszę.
Oczywiście żartuję, to nie jest moja teoria, to jest po prostu umiejętne czytanie aktów prawnych, bo ja zawsze zachęcam, mając okazję, prowadząc takie studia podyplomowe z ESG, zawsze zachęcam studentów do tego, żeby czytali motywy. Ja akurat rozmawiam z inżynierami, głównie inżynierkami, i zawsze mówię do nich, nie musicie czytać treści aktu prawnego, bo te akty unijne faktycznie często nie są przyjemne do czytania. Przeczytajcie motywy. I jak się czyta motywy do wielu aktów prawnych związanych ze zrównoważonym ładem, jak się czyta raport Dragiego, my widzimy, że intencją ustawodawcy unijnego jest ochrona konkurencyjności rynku europejskiego. My musimy być bardziej innowacyjni. A ESG koniec końców, to znowu obdzierając to z retoryki proklimatycznej, proprawa człowieka, która jest bardzo ważna, ale nie jest jedyną intencją ustawodawcy unijnego. Tą intencją jest również ochrona kapitału europejskiego. Przygotowanie spółek na tą odporność klimatyczną, na tą zmienność, w której funkcjonujemy. Świetnie to pokazała pandemia COVID, świetnie to pokazał konflikt zbrojny na Ukrainie, gdzie nagle ceny energii poszybowały. Gdybyśmy jako kraj rozpoczęli transformację energetyczną w odpowiednim terminie, to nie mielibyśmy takich wahań cen energii. To jest ogromny temat dla biznesu. Zresztą Państwo może wiecie, Polska jest trzecim na świecie największym producentem wodoru. Natomiast jeżeli my nie dostarczymy odpowiedniej ilości zielonej energii, to po prostu wypadniemy z tego biznesu, bo teraz rynek szuka zielonego wodoru. Teraz polskie firmy realizują projekty między innymi na Bliskim Wschodzie. Bo tamten dostęp do prostej regulacji, prostego procesu developmentu jest dużo łatwiejszy niż w Polsce.
Dobrze, to kończąc naszą rozmowę, ostatnie pytanie. Czy z Twojej perspektywy rynek zrównoważonego rozwoju ESG, jeśli chodzi o regulacje w Polsce, to pytanie często się pojawia, jest przeregulowany?
To jest bardzo ciężkie pytanie, bo oczywiście znowu porównanie na przykład do rynku amerykańskiego, mamy tych regulacji trzykrotnie więcej i ja też się zgadzam z tym, że nie do końca jeszcze odrobiliśmy lekcje, jeżeli chodzi o wprowadzanie prostych, efektywnych i skutecznych przepisów. Więc na pewno mniej regulacji, za to większe rozumienie tych regulacji, które wdrażamy, bo wczoraj wszyscy chyba jednym głosem mówiliśmy, że nie ma cały czas na rynku polskim dobrego rozumienia nawet dyrektywy raportowej, która, tak jak powiedzieliśmy, de facto od 2014 roku już w różnych kształtach, tak, oczywiście się zmienia,
i inny
ale jest.
Dotyczyła, ale powiększała dokładnie tylko grono firm zainteresowanych tematem.
Dokładnie,
tak?
Ale jest. I to nam pokazuje, jesteśmy...
Więc nie powinno być zaskoczenia
tak,
dzisiaj.
Tak, jesteśmy 10 lat później. Świetnym przykładem z takiego nieuzasadnionego zaskoczenia są też zielone zamówienia publiczne. Mamy przygotowywane od lat wytyczne Komisji Europejskiej, jak realizować zielone zamówienia publiczne, a wciąż jest to temat, powiedziałabym, taka terra incognita dla polskich zamawiających niestety.
Jasne. Bardzo dziękuję.
Dzięki
ślicznie. Moim i Państwa gościem była Angelika Szufel z Kancelarii CMS. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.